Będziemy mówić głównie o dwóch fragmentach dzisiaj i zacznę od Ewangelii Jana, 20 rozdział. I to będą wersety. Najpierw werset 19. A potem jeszcze drugi fragment, który jest poniżej, 19:21 i później. A gdy był wieczór tego pierwszego dnia po szabacie, a drzwi były zamknięte tam, gdzie zgromadzili się uczniowie z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i powiedział do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im swoje ręce i bok. I uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. Jezus znowu powiedział do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Później od 26 wersetu mamy opis drugiej sytuacji podobnej. A po 8 dniach jego uczniowie znowu byli w domu, a Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i powiedział: pokój wam. Potem powiedział do Tomasza: włóż tu swój palec i obejrzyj moje ręce, wyciągnij swoją rękę, włóż ją w mój bok, a nie bądź bez wiary, ale wierz. Wtedy Tomasz mu odpowiedział: mój Pan i mój Bóg. Jezus mu powiedział: Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I jest taki szczegół w tych fragmentach dwóch, na którym dzisiaj chciałbym się skupić. To znaczy to, że oni byli zamknięci i w dwóch sytuacjach obydwóch jest napisane, że drzwi były zamknięte, pomieszczenie było zamknięte i Pan Jezus wszedł, przyszedł. Przyszedł do tego pomieszczenia i nie wiem, na ogół wyobrażamy sobie coś takiego, że może przeszedł przez ścianę albo coś w tym rodzaju. I był wtedy w ciele uwielbionym. I mógł pojawić się w każdym momencie, wszędzie, gdzie tylko chciał. Mógł się pojawić w drodze do Emaus, tu i tam. I po swoim zmartwychwstaniu, w przeciwieństwie do tego, co było wcześniej, gdzie Pan Jezus mógł być w jednym miejscu, przechodził, wsiadał do łodzi, ale był w ciele, które było takie jak nasze. W związku z tym on przyjął te swoje ograniczenia, nasze ograniczenia ludzkie, i w związku z tym tak było, że musiał pójść, musiał pojechać, musiał popłynąć, męczył się, płakał i tak dalej. A tutaj mamy sytuację, która już jest po jego zmartwychwstaniu i on przechodzi. On się po prostu pojawia w pomieszczeniu, chociaż przed chwilą go nie było. I ponieważ to jest ciało uwielbione i Paweł pisze wyraźnie, że istnieją różne rodzaje ciała. Istnieje ciało niebieskie, istnieje ciało ludzkie, ciało zwierzęce, istnieje również coś takiego jak ciało duchowe. I dla nas to jest takie trudne do przyjęcia czy do pojęcia, że i w ogóle może istnieć coś takie jak ciało duchowe. To jest taki tak zwany oksymoron. No jakżeż może to istnieć, skoro to jest duchowe? Ale przyjmujemy przez wiarę, że istnieje coś takiego jak inny rodzaj ciała, w którym my będziemy na wzór tego, w jakim Pan Jezus był po swoim zmartwychwstaniu. I dlatego apostoł Paweł pisze, że oczekujemy Pana, który przemieni nasze ciała na wzór, na obraz swego uwielbionego ciała. I oczekujemy pochwycenia. I my w naszym życiu dochodzimy, od czasu do czasu dochodzimy do ściany. I to jest coś, do czego Pan Bóg nas doprowadza, ponieważ każdy z nas ma sprawę, w której musi dojść do ściany. Musi się z tą ścianą zderzyć, musi się zderzyć z własną ludzką słabością i musi zobaczyć, że on przez tą ścianę nie przejdzie. Jeżeli komuś się wydaje, że on w swoim życiu chrześcijańskim takich sytuacji nie będzie miał, to znaczy, że ta ściana jest jeszcze przed nim, albo nawet nie jedna. I teraz przypuszczam, że każdy z was gdzieś w jakimś momencie swojego życia do takiej ściany dochodził. To znaczy dochodził do sytuacji, w której mówię: Panie, ja już nie wiem, gdzie szukać teraz ratunku. I teraz nasze ludzkie odruchy są takie, że stajemy pod ścianą, stajemy pod murem, jesteśmy przyciśnięci jakąś tam sytuacją, jesteśmy bez wyjścia i wtedy co robimy? Gorączkowo szukamy w tej ścianie drzwi. Po ludzku. Może tu, może tam, może klamka jakaś się znajdzie. To jest cielesne, odruchowe podejście do sprawy. I Pan Bóg nas uczy coraz bardziej, żebyśmy nauczyli się i żyli właśnie jedną rzeczą, bo to my możemy to wiedzieć, my możemy to czytać. My możemy czytać, że w Chrystusie mamy wszystko, że mamy zwycięstwo i tak dalej, i tak dalej. Ale za każdym razem, każda kolejna lekcja pokazuje nam dokładnie to samo. To znaczy to, że przez tą ścianę prowadzą tylko jedne drzwi. I my po ludzku tych drzwi nie znajdziemy nigdy. Dlatego, że tymi drzwiami zawsze będzie Pan Jezus i my tylko w Nim potrafimy przejść przez każdą ścianę. Tylko w Nim. I w takich sytuacjach w życiu najczęściej okazuje się, że nie jesteśmy w stanie, dopada nas przerażenie, dopadają nas myśli takie, owakie, co będzie. A zaczynamy wołać do Boga, zaczynamy do Niego o ratunek i w pewnym momencie tak się czujemy, jakbyśmy przez tą ścianę przeszli i znaleźli się poza tym problemem, który przed chwilą jeszcze był taki ogromny. I patrzymy się na zewnątrz, na ten problem i zaczynamy odczuwać pokój i myślimy sobie: jej, gdzie ja byłem przed chwilą? W jakiejś klatce byłem przed chwilą i z tej klatki zostałem uwolniony. A Bóg patrzy na to wszystko z góry i dla Niego to jest żaden problem. To jest mały punkcik. I tak się dzieje raz, tak się dzieje drugi raz, tak się dzieje trzeci raz. Czasami jest to choroba, czasami w Księdze Joba jest napisane, że Bóg mówi do człowieka na łożu boleści, otwiera jego ucho wtedy. I nam się wydaje, ściana nie do przejścia, boli, nie jestem w stanie. A Pan Bóg mówi: popatrz, teraz pokażę ci drzwi. Najpierw cię czegoś nauczę, teraz pokażę ci drzwi, wyjdziesz. I są takie fragmenty, takie stwierdzenia Pana Jezusa, które dotyczą różnych rzeczy. Dotyczą wejścia do Królestwa Bożego na przykład. I Pan Jezus wtedy mówi: ja jestem bramą, ja jestem drzwiami. Mówi: wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. I w sytuacjach, kiedy my właśnie dochodzimy do ściany, właściwie można powiedzieć, że jest tak samo. To znaczy Pan Jezus jest bramą, On jest wejściem, On jest wyjściem i można wyjść przez tą ścianę i znaleźć się na pastwisku. Zielonym pastwisku i nad spokojnymi wodami. I On tego nas uczy i będzie nas tego uczył. Więc bądźmy przygotowani na to, że takie ściany będą się w naszym życiu pojawiać. I teraz mamy Tomasza, który nie wierzy. Nie wierzy. Mówi: dopóki nie widzieliśmy Pana, o nim mu mówią. Jeśli nie zobaczę na jego rękach śladów gwoździ i tak dalej, to nie. I drugi raz się pojawia taka sama sytuacja. Znowu są zamknięte drzwi. Znowu Pan Jezus się pojawia i mówi do Tomasza: wyciągnij swoją rękę, włóż mój bok i tak dalej. I zauważcie, że kiedy Pan Jezus przeszedł, kiedy wszedł do tego pomieszczenia, pierwszą rzeczą, jak powiedział, był pokój wam. To było pozdrowienie oczywiście, ale to miało swój głębszy sens. Potem powtórzył to jeszcze raz: pokój wam. I w momencie, kiedy my przechodzimy przez taką ścianę, to pojawia się pokój. Z jednej strony to jest tak, że Bóg nas przenosi, nie znęca się nad nami, nie trzyma nas w nieskończoność, ale wie, kiedy nam otworzyć te drzwi i uczy nas właśnie tego, że w Nim te drzwi mogą zostać otwarte. Czyli przyjdź do mnie, zawsze przyjdź do mnie. Nie szukaj, pierwszą rzeczą, jaką szukasz, to nie szukaj tej klamki. Nie szukaj, na przykład, jeżeli jesteś bardzo chory, to jest napisane w wielu miejscach, nawet w Starym Testamencie, że był bardzo chory, ale zamiast szukać Pana, to poszedł, zwrócił się do lekarzy. A przecież Pan jest lekarzem, wobec tego najpierw zwracamy się do Pana. I oczywiście On może nas uzdrowić i uzdrawia, ale niekoniecznie. Czasami mówi, dosyć masz mojej łaski. Ponieważ chce nas na przykład nauczyć, jak Pawła, żebym się z nadmiaru objawień nie pysznił. To dał mi Bóg cierń w ciele. I dlatego w moich słabościach ja widzę Bożą siłę. I mogę się chlubić z moich słabości. I to jest taka, powiedzmy, jedna rzecz, jedna strona medalu. Każdy z nas dochodzi do tego, staje i w pewnym momencie Bóg mu pozwala przejść. A z drugiej strony, popatrzcie, jest Kościół i Kościół się modli. I to, że ta ściana nagle pokazuje drzwi i w Panu Jezusie możemy przejść, to też jest wynik, efekt modlitwy Kościoła. Dlatego, że myśmy wielokrotnie tego doświadczali, że ktoś taką ścianę miał, przed nią stanął, Kościół się modli i okazuje się, że on jest poza. I teraz w jaki sposób w takim razie Kościół ma się modlić? To wszystko, co ostatnio się działo na przykład u nas i w paru innych miejscach, przypomniało mi taki fragment, bo bracia się poszli modlić. I jest w liście Jakuba taki fragment, że jeżeli ktoś na przykład choruje, to niech wezwie starszych, tak? I wtedy, kiedy starsi się będą modlić, to tam jest napisane, że usilna modlitwa sprawiedliwego ma wielką moc. A jeżeli popełnił jakieś grzechy, to zostały mu odpuszczone. To jest list Jakuba, rozdział 5, żebym nie był gołosłowny. Piąty rozdział Jakuba.
14.
Mi się kleją kartki. Cierpi kto wśród was? Niech się modli. Od 13. Raduje się ktoś? Niech śpiewa. Choruje ktoś wśród was, niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą, nad nim namaszczając go olejem w imię Pana. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie, jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podlegającym tym samym doznaniom, co my i modlił się gorliwie, żeby nie padał deszcz i nie spadł deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia, jeśli ktoś z was zejdzie z drogi prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Eliasz, tu jest o Eliaszu wspomnienie, które adresatom listu było znane doskonale, ponieważ oni znali te wszystkie fragmenty o Eliaszu dotyczące jego modlitwy o deszcz. To nie było tak, że Eliasz po prostu sobie zaczął się modlić o deszcz, bo na to wpadł i sam zaczął modlić się i Pan Bóg musiał wysłuchać jego modlitwy. Pan Bóg mu pokazał, że on zamierza spuścić deszcz. A potem, że zamierza ten deszcz znowu zatrzymać się odwrotnie. To nie było tak, że on sam to zrobił. Tylko on to robił dlatego, że on z Bogiem miał relację taką mocną, że wiedział, że Bóg pewne rzeczy chce zrobić. I on mu to objawił. I teraz z drugiej strony jest napisane usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz się usilnie modlił, ale usilna modlitwa sprawiedliwego. I to jest zasadnicza część tej drugiej części, że tak powiem. To znaczy, my się bardzo często potykamy o jedną rzecz, że usilna modlitwa sprawiedliwego to często jest mylone z tym, że to jest to samo, co usilna modlitwa usprawiedliwionego. I przyjmujemy jako pewnik coś takiego, że jeżeli każdy z nas usilnie się będzie modlił, a przecież jest usprawiedliwiony, no to mówi sobie tak najczęściej, bo takie rzeczy, takie hasła słyszymy. No, moja sprawiedliwość jest w Chrystusie, więc jestem sprawiedliwy, tak? Bo jestem usprawiedliwiony. Czyli moja modlitwa musi odnieść skutek, bo ja jestem dzieckiem Bożym. No więc Kościół się modli, ale pytanie jest takie. Czy modlitwa odniesie skutek dlatego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, czy dlatego, że jest to modlitwa sprawiedliwych? Czyli czy to jest modlitwa sprawiedliwych, czy to jest modlitwa usprawiedliwionych? Bo to jest zasadnicza różnica. I pierwszy list Piotra Apostoła, 3 rozdział, nawiązuje do tego. I to są wersety od 8. Na koniec zaś wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi. Zobaczmy, od razu tu jest na wejściu taka sprawa. Jeżeli Kościół modli się za kogoś, kto doszedł do ściany, cokolwiek to jest, to raz, że jednomyślność, dwa, współczucie dla tego kogoś, miłość do niego, miłosierdzie i uprzejmość.
I pokorność.
Tak. Więc to nie jest tak, że my w tej chwili jesteśmy lepsi niż on na przykład. I bardzo często jest tak, że Pan Bóg musi nas przez pewne lekcje przeprowadzić po to, żebyśmy mogli zrozumieć innych i współczuć im. I na przykład jak człowiek ma mocny organizm albo nigdy nie przeżył różnych sytuacji trudnych, to jemu tak łatwo przychodzi, nie wiem, no powiedzieć, i to są straszne sytuacje, kiedy ktoś przychodzi do kogoś cierpiącego ciężko i mówi, ty powinieneś pokutować. Bo ty wiary nie masz. A on biedny ledwo żyje w tej chwili. Gdzie tu jest współczucie, gdzie tu jest miłosierdzie? Więc bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi. Tam jest jeszcze o pokorze? Jest?
Tak.
W Brytyjce, tak? Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Zaczynamy czytać o postępowaniu. Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni dobre, niech powstrzyma język od zła, a usta od mowy, podstępnej mowy. Niech odwróci się od zła i czyni dobro, niech szuka pokoju i dąży do niego. Oczy Pana bowiem zwrócone są na sprawiedliwych, a jego uszy ku ich prośbom. Lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy czynią zło. Gdyby nie kontekst, to można by próbować to naciągać i twierdzić, że oczy Pana są zwrócone na usprawiedliwionych, uszy jego ku ich prośbom. Ale kontekst mówi, że należy się odwrócić od zła, czynić dobro, szukać pokoju i dążyć do pokoju. Oczy Pana bowiem, czyli ponieważ oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych, a jego uszy ku ich prośbom. I lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy co robią? Źle czynią. Czyli nie są usprawiedliwieni, źle czynią. Dlatego jeżeli się wstawiamy za kogoś, kto doszedł do tej ściany, to badajmy swoje serca i pozostała część Kościoła niech się modli jednomyślnie, niech się modli ze współczuciem, z miłością i robi to, co trzeba, to znaczy pomoc też wzajemna oczywiście, i niech to robi pokornie, dlatego że nam się może zdarzyć coś takiego i wtedy brat się będzie za nas modlił. I on wtedy zrozumie, co my przeżywamy. Bo być może on wtedy jeszcze nie wiedział. Bo nie ma takiej możliwości. Właśnie Grzesiu, który do nas ostatnio pisał, mówi tak. Ja wiem, że to trzeba przeżyć, że to nie wystarczy wiedzieć. To trzeba przeżyć i dopiero wtedy będziemy w stanie innych zrozumieć. Ale najważniejsze jest to, żeby żyć sprawiedliwie przed Bogiem. Bo po to dostaliśmy łaskę i dopiero modlitwy ludzi, którzy są sprawiedliwi, bo żyją sprawiedliwie, są wysłuchiwane i uszy Pana są nakierowane na ich modlitwy. I oczy Pana na nich. Więc nie wystarczy być tylko usprawiedliwionym dzieckiem Bożym, które żyje jak chce, nie po Bożemu, niesprawiedliwie, ale wydaje mu się, że jego modlitwy zawsze będą wysłuchane, bo przecież moja sprawiedliwość jest w Chrystusie. To jest inny temat. Dlatego właśnie modlitwa sprawiedliwego ma wielką moc. Ale to jest modlitwa człowieka, który sprawiedliwie żyje. Postępuje według tego, jak nauczał Pan. I tego się trzymajmy, można powiedzieć. Jeżeli dochodzimy do ściany, to wiedzmy, że w Panu jest wyjście, przejście, są drzwi, a za tymi drzwiami jest spokojna woda i zielone pastwisko. A ci, którzy dostaną informację, taki sygnał, że ktoś przed tą ścianą stoi i właśnie zaczyna panikować na przykład, niech zaczną się modlić, ale niech pamiętają, żeby się modlić jednomyślnie, żyć sprawiedliwie, oczyścić się przed Panem i dopiero wtedy będą liczyli na to, że ich modlitwa usilna będzie miała moc. Tak jak modlitwa Eliasza. Amen.
Amen.